Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry, Borys.
Dzień dobry, Remigiuszu, witam Państwa serdecznie. A co?
Jak tam samopoczucie? Dopisuję? Pogoda w porządku? Ciepło się zrobiło?
Ciepło się zrobiło, aż muszę okna otwierać, jak sobie chodzę i pracuję.
Tak, to
za ciepło jest.
Ja otwieram drzwi, żeby mi się trochę schodziło. Faktycznie się ciepło zrobiło. To jest zaskakujące. Jeszcze niedawno żeśmy mieli grubo poniżej zera, teraz jest grubo powyżej zera. Może nadchodzi wiosna i może będzie okazja, żeby pograć więcej VR-u, bo ja tutaj w domu nie mogę, więc na podwórko będę sobie wychodził. A propos VR-u, masz jakieś ostatnie przeżycia odnośnie tego?
Tak, akurat mam, ale jeszcze tak wiosna w styczniu?
Może za wcześnie. Wystarczy, jak mi jest powyżej 5, to już kurteczkę sobie ubieram, biorę ze sobą te gogle i wychodzę i coś tam tańcuję na podwórku, więc jest okej.
Tak, no ja mam, jak Państwu wspominałem, z VR-em mam taki problem, no że niekomfortowo mi się gra w domu, ale dosyć komfortowo mi się gra w te takie kokpitówki. Przez virtual desktop się łączę z PC, albo przez kabel, chociaż wczoraj grałem w Dirta Rally 2 i super mi się gra w tą grę. No muszę przyznać, że odpalam sobie od czasu do czasu.
To ja jedynie powiem, że kupiłem sobie chyba, taka gra się nazywa Pistol Whip, o ileś sobie dobrze przypominam. I ona ma taką, mniej więcej taką ruchliwość jak Beat Saber, tylko podkręcone to jest jeszcze. Także tam jeszcze więcej się ruszasz, więc powiedziałbym dosyć fajne. Ale ostatnio właśnie próbowałem w domu i przywaliłem ręką w stół, nawet wiesz, tam bardzo dużo się człowiek, no i to nie było przyjemne doświadczenie. Choć mi stół bardziej ucierpiał niż moja ręka ostatecznie. No, trochę mnie też bolało, że jestem mężczyzną, to martwię się o stół.
Stół ucierpiał niż ja, to jakby...
No, więc to sobie odkładam na później, ale testowałem tą grę Asgard's Wrath 2, o której żeśmy rozmawiali. To ma 10/10, jeżeli chodzi o RPG. I muszę przyznać, że nudne jak flaki z olejem. Przez pierwsze półtorej godziny myślałem, że zasnę na stojąco. To nie są gry
tutorial jest taki super nudny.
No jest, no półtorej godziny uznałem, że jak przez półtorej godziny mnie to nie wkręci, to sobie odpuszczę i sobie odpuściłem jakoś w ogóle, ta gra do mnie nie przemawia, więc może na VR-ze jest inny standard, może już przez takie siedzące RPG mam inne potrzeby, więc sobie odpuściłem. Nadal u mnie na topie jest Beat Saber super fajny i ten Pistol Whip, który będę testował bardziej intensywnie. To tyle w kwestii VR-owania u mnie. Masz jakieś ciekawe historie z zeszłego tygodnia?
Mam trochę filmowo-serialowych rzeczy, bo sporo rzeczy obejrzałem, ale powiem ci, że mam najpierw takie przemyślenia dotyczące Magic Arma od Smoleriga. Wiesz, co to jest?
Tak, to jest naramienne urządzenie do przenoszenia aparatu.
Nie, to jest takie coś. Kurde, to jest takie coś?
To
jest
takie coś. To musisz opisać Państwu, którzy nie patrzą.
Muszę Państwu, to jest takie urządzenia do przyczepiania różnych rzeczy, na przykład zewnętrznego monitora małego, takiego podglądowego albo rekordera, tak jak w moim przypadku to jest Ninja 5, do kamery po prostu. I możesz sobie rozluźniając, to ma jakieś, nie wiem, 10 tam centymetrów długości, rozluźniając zacisk, możesz sobie zmieniać... jak ma być ułożony ten
to są, proszę Państwa, takie zestawy przegubów najwyraźniej.
Tak,
to
dokładnie.
Wygląda jak urządzenie, które na pewno będzie wykorzystane w filmie Piła. Może się do czegoś przydać.
I mam dwa takie. Mam, to jest nowy, po prawej, Państwo nie widzą, jest mniejszy i lżejszy i ten po lewej stary, którego używałem już dość długo. On tutaj ma mocowanie nie na śrubę, tylko na taki system NATO, który jest w kamerach dość powszechny. Jest kilka tych systemów mocowań, to jest jeden z nich.
Jak się ten system nazywa?
NATO. NATO.
Zabezpiecza nas przed sąsiadami ze wschodu? Troszkę?
Zabezpiecza nas przed upadkiem monitora, nie wiem czego. Różnych rzeczy. Fajne to są systemy, bo to się bardzo mocno trzyma. No i oni zrobili teraz takie nową wersję i kupiłem sobie od razu dwa, bo ja korzystam z tego. I muszę przyznać, że to jest taka, że rzadko mi się zdarza, żeby rzecz, która już od razu była okej, jego nowa wersja była tak przemyślana. Czy wszystko, co mi przeszkadzało w tej starej, no to tutaj zostało naprawione. Przede wszystkim ten zacisk, który tam jest zrobiony w taki sposób, że on nie da się go regulować. Czyli jak go zamkniesz w pozycji, gdzie on wystaje za obrys tego urządzenia, no to on już tak zostaje. A tutaj mogę sobie wyregulować go bez zmiany naciągu, tak ładnie to powiem. I najważniejsza rzecz, co mi zawsze brakuje, to jest taka szpileczka tutaj, dzięki której mogę docisnąć te śruby tutaj. I takie proste rzeczy, a tak jest, tak dużo mi zrobiły ostatnio, więc...
Wygląda ładnie i zgrabnie, tyle mogę powiedzieć. Ta. Jeżeli chodzi o taką pomniejszanie tych wszystkich urządzeń, to jest zdecydowany rozwój w tej kwestii. Myślałem, że do tej pory dotyczyło to tylko i wyłącznie elektroniki, ale najwyraźniej w uchwytach też jest jakaś...
Tak.
Jak się nazywa? Mikro co?
To jest Magic Garden.
Miniaturyzacja.
A, miniaturyzacja. Tak. No, to jest fajne, że jak sobie to zablokujesz, bo te dziadowskie takie tanie Magic Garmy, to są takie, że tam one się ruszają same. A tutaj jak zablokujesz, nie ma bata. Złamiesz sobie rękę, nie przesuniesz tak.
Okej, to bardzo fajne urządzenie.
Aż jestem w szoku. Jestem w szoku, że takie, to takie z takich rzeczy, co mnie interesowały ostatnio, ale co u ciebie, Remigiusz?
O, fajne rzeczy się dzieją. Przede wszystkim testuję grę, o której państwu za bardzo chyba jeszcze nie mogę powiedzieć, bo embargami to jest gra, która premierę będzie miała w lutym, też miałeś do niej dostęp i więcej chyba nie możemy powiedzieć, nie?
Nie można mówić nic, co jest związane z zawartością gry, więc wydaje mi się, że nawet możesz powiedzieć tytuł.
Banished mogę powiedzieć. No tylko, że jak już teraz powiedziałem tytuł, to już nie mogę powiedzieć, bo mogłem na przykład powiedzieć, że gram w grę, o której państwu nazwy nie mogę wymienić, ale jest na przykład taka. A teraz już nie mogę tego powiedzieć, zablokowałeś mi te informacje, ale to może dobrze, bo ja mam niestety rozwiązłe usta.
Ta gra się dokładnie nazywa Banisher Ghosts of New Eden.
A ja powiedziałem Banished?
Tak.
Banisher, tak, bo Banisher to była inna gra, no faktycznie, ale mam już prawie 10 godzin za sobą.
O, to bardzo.
No,
bardzo.
Będziemy o tym rozmawiać pewnie, nie?
Bo tak, będziemy sobie o tym rozmawiać. Na pewno.
A propos kluczyków, to mam dla ciebie także dobrą informację. Kolejną dobrą informację, to zaraz ci ją przedstawię. Przygotowałem sobie tak, jako że jest niedziela, bardzo taki sympatyczny dzień z państwa perspektywy, oczywiście poniedziałek, przygotowałem listę gier, które miały premierę w zeszłym tygodniu wraz z tym, jaką to sympatią się cieszą te gry, bo to jest, i to są takie tytuły, które są dzisiaj na topie, więc fajnie, można sobie przez chwilę o nich porozmawiać. Przede wszystkim Palworld, który już premierę miał ciutkę wcześniej, ale teraz cały czas jest bardzo ważny. Muszę państwu powiedzieć, że o ile żeśmy chyba w dwóch materiałach opowiadali o tym, że ta gra świeci triumfy, to należałoby powiedzieć, że ten największy sukces może być jeszcze przed nią, cały czas się rozpędza. Wczoraj był najwyższy pik grywalności, 2,101,867 osób jednocześnie grało i z dnia na dzień on jest ciutkę wyższy, więc ta gra cały czas, ludzie od niej nie odchodzą, cały czas się w nią bawią. Wokół oczywiście gry jest mnóstwo kontrowersji dotyczących ewentualnego plagiatu, ale zdaje się, że też takie głosy, które ten plagiat nazywają bzdurą, zdają się docierać do coraz większej liczby osób. Jeżeli chodzi o wykorzystanie takich mechanik jak Pokemony, czyli łapanie zwierzątek, to nie jest nic nadzwyczajnego i to ma prawo bytu. Jeżeli chodzi o oskarżenia, oskarżenia dotyczące wyglądu modeli, to też one były mocno naciągane. Tak czy inaczej, gra się rozwija, radzi sobie dobrze. W zeszłym tygodniu dwie gry miały premierę. Like a Dragon to jest taka produkcja, która była chwalona bardzo mocno, w sensie jako potencjalnie ciekawa i zdaje się, że znalazła swoją grupę odbiorczą. W tej chwili jest około 40 tysięcy graczy, jednocześnie 46 tysięcy to w piku i tak się powoli rozkręca. Coraz więcej jest graczy i to jest rzecz, która może państwa zainteresować. Tekken 8 miał swoją premierę, też w okolicach 40 tysięcy, tak? Jak ci się podoba?
No na pewno bardziej, ja może nie jestem ekspertem od bijatyk, znaczy w ogóle na tym się nie znam, ale jakoś tak przyjemniej mi się grało niż Street Fightera ostatniego, na pewno.
On ma na Steamie 87%, więc raczej to pozytywne ładne, głosy, tak. wspomniany Like a Dragon 86%, ale na końcu niespodzianka dla ciebie i być może dla państwa także informacja, gra, która ma najniższą notę tutaj 84%, ale za to, właściwie nie, 82%, ale za to największą liczbę graczy, mowa o Enshrouded i to jest RPG survivalowy, I też się bardzo, bardzo rozpędza, zdecydowanie bardziej niż Palworld, bo wydaje mi się, że Palworld wysycił już wszystkich graczy, ewentualnie jeżeli będzie przybywać, to bardzo powoli. A ten Enshrouded bardzo mocno się rozwija, ostatnie dni są niezwykle korzystne. Tam jest 157 tysięcy graczy, co jest ogromnym sukcesem dla premiery zeszłotygodniowej. Tyle tylko, że w obliczu Palworld wszystko blednie, ale nie powinno. 157 tysięcy graczy to jest bardzo, bardzo duży wynik. I panie Borysie, jeden z moich widzów jest współtwórcą.
Znaczy, ale pracuje. Czy jest Niemcem?
Nie, nie, nie. Pracuje przy tej grze i napisał mi sympatyczny list, że będzie miał dla mnie i dla ciebie kluczyk.
Ja
do,
mam
do tej
kluczyk,
gry.
Już dostałem od twórców.
O!
Ja jestem, jakby jak widzisz, bliżej Niemiec niż tobie się wydaje.
No na to wygląda. No to będziemy mieli jeden gratisowy kluczyk. To może komuś rozdasz, jak dostaniesz drugi. Może być dobra okazja. No, tak czy inaczej, gracze zdają się być zadowoleni także z tego tytułu, więc tak wyglądał zeszły tydzień, proszę państwa.
No, nie spytałeś, Borys, chwalisz się, że masz kluczyk. Jak ci się gra podobała? Odpalałeś, grałeś, tak?
To był mój kolejny punkt programu. Jak tam? Jak ci się gra?
Nie wiem, czy nie jestem, czy to nie za dużo dla mnie, w sensie, bo w Palworlda parę godzin pograłem, no i tom odpaliłem, żeby sprawdzić. Mówię, kurde, no trochę... Sam gameplay jest bardzo podobny, nie? Znaczy w ogóle
tak, to survival, jakby nie patrzeć.
Tak, survivalowe gry są bardzo do siebie podobne. Ta na pewno jest dużo bardziej dopracowana, jest ładniejszą grą po prostu.
Enshrouded, tak?
Tak, tak, Enshrouded.
No to jest
polecam
dobra wiadomość,
sprawdzić.
No. Ja myślę, że mimo tego, że ta gra niewątpliwie jest sukcesem i ta liczba graczy o tym świadczy, to ona troszkę straciła na tym, że wyszła w tym samym momencie co Palworld.
Tak. Totalnie.
Więc więcej osób by w tę grę grało, ale jeżeli ona będzie trzymała jakość, to myślę, że te liczby będą rosły, wiele na to wskazuje. Te wykresy są takie bardzo, bardzo liniowo do góry idą, więc na dobrej drodze zdecydowanie ta pozycja, więc gratulacje sukcesu.
Wiesz co, w tym momencie 155 tysięcy ludzi w grze, więc nawet jakby nie było Palworlda, to i tak byłby to moim zdaniem bardzo duży sukces. A teraz możemy mówić, że trochę tam przyćmiło, ale dalej to są fantastyczne wyniki.
Więc to są bardzo sensowne rozmowy, bowiem dzisiaj też będziemy o survivalu grę gadali, ale innym trochę i to w późniejszej kolejności, także miejcie państwo
nie tylko
na uwadze.
Tym growym, ale i życiowym.
O tak, to dla wielu.
Dla wielu, tak. Ale ja jeszcze wtrącę parę słów, bo nadrabiam oscarowe nominacje z tego roku. No i obejrzałem już parę filmów z tym związanych. Pierwszy to jest Maestro, który jest na Netflixie, z produkcją Netflixa, ma 7 nominacji. Jest to film Bradley'a Coopera o słynnym kompozytorze i dyrygencie. I muszę przyznać, że nie podobał mi się ten film. Straszny bałagan scenariuszowy przede wszystkim, mimo tego, że nawet naprawdę niezłe zdjęcia ma na ten film. Bradley Cooper tam, myślę, że jak on byłby inaczej zrobiony trochę ten film, to byłaby to chyba najlepsza rola Bradley'a Coopera, ale tam jest bardzo dużo scen niepodbudowanych. Rzeczy dzieją się, proszę państwa, z tak zwanej dupy. I dziwnie się ogląda ten film. Znaczy on ma problem z tym, żeby... Są sceny, które są... Od razu to widzi, że są obliczone na przekazywanie emocji. Są zupełnie niepodbudowane. Wydarzają się, od tak się dzieją. Tam, no nie wiem też czasem, czy jakieś montażowe tam problemy nie były, ale no taki projekt, który jest... Nie wiem, no ja mam wrażenie, że zawsze jak robi się biografię, to jest bardzo duże ryzyko i dużo twórców popełnia taki podstawowy błąd, że oni bardzo chcą odhaczyć wszystkie ważne momenty w biografii, a raczej w filmowych adaptacjach, no to się skraca dużo rzeczy i nie da się w pełni po prostu opowiedzieć każdego ważnego dla kogoś elementu, no bo w kino nie pomieści, znaczy film nie pomieści wszystkich rzeczy. Nie? I to jest bardzo duży problem. I to się w wielu biografiach pojawia. Oczywiście ta pułapka, ten jakby kij ma dwa końce, no bo z drugiej strony też robiąc, tak, bodajże Jobs jest takim filmem, który wybiera od Jobsa, tego od Apple'a, taki kawałek tylko życia, trochę fragmentarycznie go traktuje i tam też jest problem, no bo znowu za dużo rzeczy brakuje, chociaż mi się ten film podobał. Wolę takie wyrywki z życia, które sprawdzają się jak, jako film, który ma wzbudzić w nas jakieś określone emocje, pokazać, kim dany bohater jest, niż po prostu odhaczanie kolejnych punktów z Wikipedii. No.
A propos Jobsa, to mówisz o tym z Ashtonem Kutcherem, czy z tym z Fassbenderem?
Z Fassbenderem.
To Fassbender to jest, tytuł jest Steve Jobs, natomiast ten...
Tamten jest Jobs, tak? O, przepraszam.
Tak, Ashtonem jest Jobs. To może być istotna informacja, bo ktoś z Państwa mógłby chcieć
obejrzeć.
Ja oglądałem ten z Ashtonem i też dobrze się bawiłem na nim, więc jestem jak najbardziej na tak. Możecie sobie Państwo obie wersje sprawdzić. A propos Maestro, bo szybko sobie wkliknąłem na IMDb oceniający, dali mu 6,7. Więc nie jest to jakaś wybitna nota, więc prawdopodobnie podzielają twoją opinię w kwestii niespójności pewnej tego dzieła.
4 na 10, więc...
Ale ty wiadomo, że jesteś bardziej surowy niż typowy oceniacz na IMDb. Tak. Więc tak.
I kolejny film to jest Najad. To jest imię bohaterki, więc to jest historia 60-letniej pływaczki, która chce przepłynąć z Kuby na Florydę i to jest 177 kilometrów. Prawdziwa historia, no i ciekawa i wzruszająca też historia. No moim zdaniem troszeczkę zmarnowany potencjał, problemy przede wszystkim ze strukturą scenariusza i z takimi pewnymi formalnymi zabiegami, które w szczególności w tej warstwie wizualnej są stosowane. Mnie takie rzeczy, w szczególności retrospekcje, są w jakiś taki dziwaczny sposób pokazywane. No ale muszę przyznać, taki good film movie, mocne 6 na 10. Dwie nominacje do Oscara są: Annette Bening i Judy Foster są nominowane za główną rolę i za drugoplanową. No i najlepszy film też z tej mojej z ostatniego tygodnia to jest Śnieżne Bractwo, też na Netflixie, wszystkie trzy na Netflixie. Okay. On ma dwie nominacje za film międzynarodowy i za charakteryzację. No i film opowiada też o prawdziwej historii. Wszystkie trzy filmy to są prawdziwe historie. O katastrofie samolotu w Andach w 1972 roku. Nie wiem, czy tutaj możemy uznać opowiadanie o tej historii za spoiler, skoro co najmniej dwie książki powstały i to jest chyba szósty film. Mhm. Także już to tak zwany cud w Andach. Świetne zdjęcia, bardzo dobre efekty, dużo efektów praktycznych. Ja też polecam obejrzeć kulisy powstawania filmu, które są również na Netflixie. Niestety tam wstępem jest trochę problem, sporo dłużyzn, no ale ja muszę przyznać, że na koniec się dość mocno wzruszyłem, dobrze zadziałał. 7 na 10, więc polecam. No i świetne zdjęcie.
To odnosząc się do tych rzeczy, o których opowiadałeś, ja też oglądałem Śnieżne Bractwo i też bardzo mi się podobał. On na IMDb ma 7,9 na 10 i sporo jest oceniających, więc wysoko ludzie ocenili. Faktycznie bardzo przyjemny film. Wydaje mi się, że nawet jestem zaskoczony, że było 6 tych filmów. Myślałem, że ten jest drugi, więc jestem mocno do tyłu. Ten zdecydowanie jest lepszy od tego pierwszego, który widziałem, ale który to był ten pierwszy z tej piątki, to nie mam zielonego pojęcia. Ten jest ewidentnie lepszy i chyba jest najlepszy w ogóle spośród tych filmów, bo ludzie jednak bardzo pozytywnie oceniają. Nie najgorzej się bawię, ja się zawsze nie najgorzej bawię. No, właściwie mem się zaczął robić z tego, ale...
Czy zaczął, to ja nie wiem. Raczej jest w rozkwicie.
No, raczej jest tak, to prawda. Bo moja żona bardzo chciała oglądać, a ja znałem tę historię, wiem, że ona jest taka nieprzyjemna dosyć w wielu aspektach. I tak mówię, a coś sobie poklikam w telefon, ale bardzo szybko się wkręciłem w tę opowieść. Ona jest moim zdaniem fajnie zrealizowana, jeżeli chodzi o moje potrzeby. Więc tak, też gorąco polecam. A propos Niad, to też żonie podrzucę. To ma 7,1, więc także jest dosyć wysoko oceniane, zdecydowanie lepiej niż ten Maestro. Więc
jakby to powiedział, parafrazując Gallaghera, jest to film dla starych bab, więc...
Niad?
Tak.
Tylko nie mogę przekazywać mojej żonie.
Nie, to wiesz, bo Gallagher kiedyś... No bo to jest jednak o paniach, co są po 60, no. W sensie tutaj proszę się nie obrażać na mnie. Kiedyś Gallagher powiedział, jak Adele pobiła ich sukces zespołu Oasis, tam chyba w największym sprzedaży płyt tam w tygodniu, czy nie pamiętam co to było, ale to był jakiś taki legendarny zespół, legendarny rekord zespołu Oasis na brytyjskim rynku, to on powiedział: Adele, przecież to jest muzyka dla starych bab, nie? Tak w wywiadzie.
To jest kawał chama w ogóle chyba zawsze.
No i strasznego, tak.
Okej.
No i obejrzałem też sobie pierwszy odcinek Władców Przestworzy na Apple TV i to jest kolejna część, no można już powiedzieć, z pełną odpowiedzialnością sagi drugowojennej, bo jest to od twórców Kompanii Braci i Pacyfiku z producentem Stevenem Spielbergiem na czele. I troszeczkę na początku się zawiodłem, bo jak zobaczy, no to jest, wiesz, to jest jednak o pilotach, o żołnierzach, którzy latają. Jak zobaczyłem tam pierwsze sceny, gdzie takie CGI jest, że widać, że tam nie ma żadnych samolotów w tym powietrzu, to tak pomyślałem, kurde, mieliśmy Dunkierkę. Mieliśmy Top Gun Maverick. Nie, wiadomo, że tam w Top Gunie jest sporo CGI. Ten, ale oni tam też realnie latali. I tutaj takie miałem takie, och, kurczę, no szkoda. No szkoda, że tak, że nie było tam kogoś, kto powiedział, nie, no słuchajcie, no my musimy takie zdjęcia robić co najmniej na poziomie Mavericka, bo to jakby musimy się dostosować do tego. Ale nie będę ukrywał, że raczej pozytywne miałem wrażenia po tym pierwszym odcinku. Ta cała akcja, która się dzieje, była dobrze zrealizowana. Nie podoba mi się takie miałkie światło, które często jest tam stosowane. No, zobaczymy jak dalej. Chyba są dostępne 3 odcinki już. Więc ja po pierwszym odcinku jestem zainteresowany, ale trochę obaw mam.
To ja niewiele mam do dodania w tej kwestii, poza tym, że pewnie sobie rzucę okiem na to. Jeżeli chodzi o oceny, to na razie nie ma ich zbyt wiele na IMDb, ale średnia jest powyżej 8. 8,3 pierwszy i drugi odcinek.
O, to bardzo ładnie.
Więc najwyraźniej ci, którzy obejrzeli, są zadowoleni. Być może mają gorsze telewizory niż ty, nie widzą tych tam niedoborów, efektów specjalnych.
A, już mam stary telewizor, już najwyższa pora. O, pierdzi mi ten, Boże, jak to się nazywa, sandbar.
Okej.
Okropnie. Nie mogę tego znieść. Już sobie zaczynam szukać. Może państwo im polecam jakiś świetny sandbar. Właściwie ja miałem JBL-a. 12 lat chyba już w tym momencie ma ten sandbar, więc okej, ma prawo już pierdzieć, że tak powiem. Takie trzaski są dziwne. Więc coś tam... A co ciekawe, jak wrzucam przez Bluetootha muzykę, taką samą, na której są trzaski, jak wrzucam przez... telewizor, nie? To nie ma tych trzasków i nie wiem właściwie co się dzieje, no ale jest to na tyle irytujące, nie jestem w stanie tego się pozbyć, że już planuję zakup jakiegoś sandbara. Myślałem nad Sonosem, tylko te Sonosy są dość drogie, mają bardzo dobre opinie, ale są dość drogie. Myślałem nad Samsungiem, bo też mają całkiem ciekawy wybór i dosyć dobre opinie. Może ktoś z państwa poleci mi coś sprawdzonego, dobrego, żebym nie stracił majątku. Taki sandbar. Sam sandbar. Ja w ogóle nie chcę żadnych dodatkowych tam basów, chcę tylko jeden element pod telewizorem i to mi starczy. Ty, Remigiuszu, się znasz na tym? To opowiadaj.
Nie, no chciałem, żebyś zrobił cięcie w tym momencie, bo muszę otworzyć sobie okno. To jest nie okno, tylko drzwi. Jest tak gorąco strasznie.
No to ja nie będę robił żadnego cięcia. Ja państwu może opowiem żart.
Dobra. Nie znam się na sandbarach, to jest ten żart. Pytanie o to było może żartem.
Proszę, panie, to ja autoreklama tutaj, jak pana Remigiusza nie ma z nami, zdejmuję, ja proszę państwa, na Spotify, państwo tego nie widzą, niektórzy może widzą na Spotify, Remigiusz się rozbiera, ale rusty, nieźle, pokaż tego muła.
Nie.
No dawaj, napnij.
Nie, przestań, nie będę napinał.
Miałeś okno otworzyć.
Chciałem powiedzieć drzwi, bo okna to jeszcze jest. Nic mi się nie napięło i nic mi nie urosło. Nie, poza brzuchem no może, bo to święta były.
Bo łamasz niezłego, nie?
Chodzi się, ćwiczy, podnosi się ciężar. No takie zakwasy.
Widać siłownia grana jest. Dobrze. Czy coś jeszcze, Remigiuszu, chcesz do jakiejś historii z siłowni? Białeczko jakie jest, suple jakie, makro jakie.
Ja bardzo amatorsko do tego podchodzę. Muszę się pożalić, że mi ostatnio pani trenerka dała taki wycisk, że do tej pory mnie bolą mięśnie, co mi się... Ja bardzo regularnie ćwiczę 4 razy w tygodniu, praktycznie bez przerw, może na święta były trochę. Więc dbam o to, żeby być cały czas wytrenowanym, ale jakoś mnie takie jakieś ćwiczenia dała do zrobienia, że mnie po prostu tak mnie bolą nogi i ręce dzisiaj i plecy, że to się w głowie nie mieści, będę musiał się poskarżyć w najbliższy poniedziałek. Mam nadzieję, że mi przejdzie do tego czasu.
Jak
więc
boli,
tak, zdecydowanie.
To działa.
Tak. No pewnie tak. Więc. No ja wiesz, ja chodząc na siłownię, to ja bardziej dbam nie o to, żeby mi mięśnie rosły, tylko o to, żeby moja elastyczność, żeby poprawić moją elastyczność, żebym był bardziej, żebym nie był taki pospinany, żebym miał trochę więcej luzu. Wiesz, w tym wieku lepiej luzu mieć dużo.
Chodzi o to, że ludzie się skarżą na streamach, że tam ich obrażasz, czy o co?
Nie. Chciałem powiedzieć, że to moje trenowanie to nie po to, żeby nabyć jakieś tam dodatkowej siły, tylko żeby odzyskać to, co miałem kiedyś i żeby... To jest... Jak to jest, że to się... Jest taki... Jak ktoś po wypadku idzie do trenera, żeby odzyskać tą sprawność.
Rehabilitacja.
No właśnie, to takie rehabilitacyjne jest w dużym stopniu także. Ale podnoszę też ciężary, żeby wszystko było jasne. Ale tak bardziej mi zależy na takiej rehabilitacji niż na jakimś tam super mocnym treningu i podnoszeniu wielkich ciężarów.
Co ty masz na tym pasku? Tam chusteczkę schowano?
Wiesz co, tak, to nie jest chusteczka, to jest takie... Mam plastikową... Ach, to jest tak... Jak się nazywa to zegarek
pasek.
Tutaj? Pasek. Ja zawsze zapominam tego wyrazka. Wyrazu, to jest dziwne. Wyrazek, pasek, wyraz. A muszę pamiętać, to tak. Więc wylatuje mi to z głowy. Zepsuł mi się pasek skórzany, który miałem. I właściwie te takie aplowskie urządzenia, które teoretycznie mają uchodzić za trwałe i jakościowe, to strasznie mi się rozpadł ten pasek, to jestem zawiedziony. I musiałem zmienić z powrotem na plastikowy, a plastikowy mi odparza od czasu do czasu skórę, więc w takiej sytuacji muszę sobie tutaj coś podłożyć. A nie chcę z niego rezygnować, bo mierzę swoją wydajność ćwiczeniową, więc jestem trochę niewolnikiem tego urządzenia. No i mam przetarte. Czasami tą skórkę mam. Takie historie. Zresztą mnie tak ciągnął w te opowieści. Ciągnąłeś mnie w te opowieści, niech tak będzie. No.
Chciałem tylko to idealne na TikToka będzie shot. Ja Państwa zapraszam, bo już robię, już trzeci tydzień będę, jak będę robił te TikToki z naszych podcastów. Idzie to całkiem nieźle. Wiesz, Remigiuszu, ile zarobiłem pieniędzy z nich?
Opowiadaj.
Dokładnie 3 zł 90
groszy. Nie, to już jest jakiś kapitał.
No, już jest nieźle, muszę przyznać. 30 TikToków zrobiłem, no 29 chyba.
A powiedz mi, to jest taki content na TikToku 33 zł, czy na YouTubie, czy w
tylko
sumie
na
wszędzie?
YouTubie, bo ja zarobki mam tylko z tych platform na YouTubie. Z innych mi nie pokazuje, że mogę zarabiać. Nie wiem, czy to tam chyba na Facebooku można zarabiać, ale ja nie mam, nie widzę takiej opcji. Musiałem ciebie odłączyć, bo miałem dostęp do twojej strony.
Której?
No, rockalonehentai.pl.
Kurde, przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz. Pamiętasz, opowiadałeś ostatnio, że zdawałeś ten egzamin na dobrego YouTubera? Czyli
tak,
robiłeś...
o właśnie, nie mówiliśmy Państwu o tym, nie mówiliśmy.
Nie mówiliśmy? Nie. To opowiedz swoją historię najpierw.
Proszę Państwa, wreszcie po... nagle się wydarzyło, że... od początku. Remigiusz ma Klima, czyli pokazywał cycki Yennefer na... YouTubie. YouTube powiedział, o nieładnie, panie Remigiuszu, tutaj wrzucamy, masz pierwsze ostrzeżenie i to ostrzeżenie było od lat. Cały czas wisiało. Przypominam Państwu, 3 ostrzeżenia, out, kasują kanał. Więc potem jak dostaliśmy drugie za raport Pornhuba w maju zeszłego roku, zrobiło się niebezpiecznie. Więc ja zacząłem zastanawiać się, czy można ściągnąć w jakiś sposób to ostrzeżenie. I okazało się, że można, tylko trzeba zrobić kurs. I oni tam napisali, że ten kurs wysyłają na maila. Remigiusz Nic nie dostał. Takiej wersji się trzymamy, nie wysłali.
Nie. Dostałem, tylko nie mogłem aktywować linka. Ja próbowałem tam wejść i wysyłało mnie na jakieś dziwne strony. Nawet żeśmy mieli taką rozmowę na Messengerze, że ja to klikam i mnie wysyła i ty mówisz, że ciebie też wysyła. I w końcu przestało cię wysyłać, dostałeś głos.
Nie, pojawił się przy tym ostrzeżeniu przycisk zrób test. Po prostu, mówię, wow. Klika i zrobiłem. Rzeczywiście to był test, w którym ja ci wysłałem wszystkie te pytania.
Widziałem.
To jest doskonały content. Albo ja na streamie, albo ty na streamie pokażesz państwu, co oni tam pytają. Jakieś rzeczy straszne.
Ale te twoje pytania, bo ja widziałem te zdjęcia, natomiast nie przyglądałem się treści. Czy oni cię pytali o piersi i NFR i to były pytania dotyczące
contentu?
Nie, pytali
contentu. Tam takie rzeczy typu: jesteś na publicznym basenie i nagrywasz vloga, widzisz, jak kilka osób opala się topless. Nagrałeś ich, jak się opalają topless, czy możesz to wrzucić na YouTube'a?
No to już mnie poinformowałeś o czymś. Wygląda na to, że te pytania są wyprofilowane, bo uważaj. To nie tylko ty, żeś wypełnił test, ja też musiałem wypełnić, bo okazało się, że dostaliśmy kolejnego claima, znaczy strajka. Za film sprzed 10 lat na temat ściągania filmów na YouTubie.
Że możesz sobie po prostu plik ściągnąć z YouTube'a. Tak. Widziałem to właśnie, nie wiedziałem o co kaman, a nie odwoływałeś się za to? Bo to już nie działa ten sposób.
No wiem, to jest w ogóle, wiesz, to jest tragedia, bo teraz jako, że YouTube spienięża wszelkie możliwe treści na każdy możliwy sposób, no to nie można tego, nie można ściągać filmów z YouTube'a. To jest niezgodne z regulaminem. Natomiast moja instrukcja na temat tego, jak można ściągać te filmy, tkwiła na YouTubie od 10 lat. No i ja teraz dostałem ostrzeżenie za to. Nie wiem, czy to jest strajk, bo wydaje mi się, że niekoniecznie, ale to ostrzeżenie zniknie też gdzieś tam w kwietniu, jak przez najbliższe parę miesięcy nie będę grzeszył. I zestaw pytań, które ja dostałem, były zupełnie inne niż te, które dostałeś ty. One dotyczyły tego konkretnego problemu. I już nie przypomnę sobie szczegółów, bo zrobiłem ten test, ale to jest takie upokarzające, powiem ci.
Tak.
To jest strasznie upokarzające. To są takie pytania, że to 12-latek ogarnie, ale musisz to czytać, bo to jest długa tam.
Dziękuję bardzo, że zrobiłeś taką podkładkę pod to, co ja teraz chcę powiedzieć, bo ja w jednym pytaniu się pomyliłem i oni powiedzieli mi tak: no byłeś blisko, spróbuj jeszcze raz.
Masz dwie opcje do wyboru.
Nie, tam były cztery.
Kurde, to jest poważna sprawa. No.
I za drugim razem zgadłem.
No więc, no jest to jakieś rozwiązanie, bo to niewątpliwie działa za pośrednictwem jakiegoś automatu i mogliby brać pod uwagę, że jak coś się wydarzyło 10 lat temu, to może, bądźmy poważni, bo ja przecież przez te paręnaście lat działania na YouTubie to ja wrzuciłem parę tysięcy filmów. I ile jeszcze rzeczy może z przeszłości nagle się wydarzyć, które dzisiaj są niezgodne z regulaminem, to ja nie zliczę. Więc nie wiem, czy tam prewencyjnie trzeba przeszukiwać te filmy. No to jest,
być
to nie
może
jest fajna
to
rzecz.
Jest dobry content na streama, wiesz.
No,
siadasz, oglądamy stare... No wiesz, no wiadomo, że jak tam jest gameplay z Battlefielda, to raczej tam nie będzie żadnych strasznych rzeczy. No, ale no wiesz, już z YouTube'a wróć, co ja mówię, jakiego YouTube'a, ale już z Wiedźmina to warto tam przejrzeć, czy tam.
No to już Wiedźmina mam za sobą. Wiedźmina, którego wrzucałem na drugi kanał, już sam cenzurowałem wszystko, żeby tam nie było problemów. Ale muszę przyznać, że te wszystkie filmy, ja dostaję kilkanaście tygodniowo powiadomień o tym, że albo wyłączono zarabianie, albo film nie jest dostępny już w kraju, albo coś tam, bo tam się cały czas pojawiają, albo jakieś prawa autorskie, nie wiadomo skąd. Jest cały czas zalew maili dostaję z informacjami na temat moich starych filmów, że dzisiaj już nie pasują. I jakbym miał to wszystko sprawdzać, to bym się pociął, bo tego jest bardzo, bardzo dużo. No dziwne to jest trochę, że tak grzebią głęboko i daleko i dawno. To nie powinno mieć miejsca, no ale okej.
Myślę, że to nie grzebią, tylko te algorytmy przeszukujące dostają kolejne wytyczne i tyle. Mm-hmm.
No pewnie tak jest. No. Pewnie tak jest. I czy to jest koniec naszego wstępu takiego krótkiego?
Tak mi się wydaje, tego 35-minutowego wstępu. Tak, wydaje mi się. Proszę państwa, zwolnienia w Microsoftie. Microsoft w czwartek ogłosił w mailu do swoich pracowników masowe zwolnienia. Około 1900 osób z działu gier Microsoftu ma zostać zwolnionych. Ten dział obecnie ma 22 tysiące pracowników. Verge dotarł do tego maila, no i Phil Spencer pisze tam o powodach i że dla nich to jest bolesna decyzja. Ja nie będę tutaj przytaczał tego listu, pewnie w linku do tego artykułu Verge'a będą Państwo mieli. To jest PR-owa gadka szmatka, jak na przykład pisał Jason Schreier, pracownicy zgłaszają się do niego, czy on wie na przykład, kto został zwolniony, czy nie, bo jest jakiś chaos, nikt nic nie wie, część ludzi już została zwolniona, no i ogólnie jest bałagan. Co ciekawe, odszedł Mike Ibarra, dobrze czytam?
Tak,
czyli
tak,
aktualny prezes Blizzarda, wcześniej wieloletni wysoko postawiony pracownik Microsoftu w Blizzardzie pracował 4 lata, w MS-ie chyba z 19. Nowego prezesa Blizzarda poznamy w tym tygodniu.
Powody są pewnie związane bardzo bezpośrednio z przejęciem przez Microsoft, ale to jest coś, co się w całym game devie dzieje na bieżąco, te firmy są zamykane. Jak sukcesów nie przynoszą, Riot też zrezygnował, Microsoft też rezygnuje z części pracowników. Mhm. To jest chyba też trochę pozostałość po tym takim pandemicznym wzroście, gdzie tam było potrzeba dużo pracowników, tam były przeliczyli się, jeżeli chodzi o przyszłe zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o zatrudnienie. No i zwalniają, też pewnie są rzeczy związane z technologią, ale o tym sobie pogadamy pewnie za chwilę, bo technologia się zmienia. Natomiast dużo się mówi w kontekście tego o właśnie pandemii i o tym, że wtedy był taki gwałtowny wzrost, teraz jest spadek i to jest zrozumiałe, chociaż niewątpliwie bardzo nieprzyjemne dla ludzi, którzy stracili pracę, natomiast stanowiska, które stracili, to jeszcze się pewnie za chwilę dowiemy.
Tak.
Widzę, że coś przeszukujesz w internecie.
Coś przeszukuję tutaj, bo się zgubiłem, bo mi zaczął Chrome po prostu szaleć, musiałem go zrestartować. Proszę Państwa, zwolnienia też dotknęły studia odpowiedzialne za Call of Duty, na przykład Sledgehammer Games miało opuścić 30% pracowników i studio miało w ogóle zrezygnować ze swojego miejsca, czyli ze studia i wrócić do pracy zdalnej. Microsoft też miał zwolnić wielu menadżerów do spraw społeczności. Cały personel działu obsługi klienta ABK, czyli Activision Blizzard King, i departamentów odpowiedzialnych za wydawania pudełk, za wydawania jakby nośników Xboxa, nie? Czyli jakby pudełek. No i tak naprawdę te zwolnienia w głównej mierze, i to, co Phil Spencer też pisał, że to jest po części związane z dublowaniem stanowisk, czyli masz wiele działów, kupiłeś firmę czy kilka firm, masz wiele działów marketingu, księgowości, Q&A, QA, przepraszam, nie Q&A, QA, czyli testerów, Battle.net, no z Battle.netem pewnie będzie się Microsoft żegnał, więc myślę, że to można pod to podciągnąć. Nadzatrudnienie, które w pandemii okazało się być powszechną bolączką game devu. Mamy bardzo intensywny rozwój technologii, nie tylko AI, ale no, na przykład takich silników jak Unreal Engine, przez które no, można mniej na przykład ludzi zatrudnić, czy zwykłe cięcie kosztów, bo ta inwestycja ma się zwracać, to nie jest te prawie 69 miliardów dolarów ma ostatecznie ma pracować na siebie, a nie ma być miejscem, do którego cały czas Microsoft będzie dokładał.
No i jedno chyba z takich ważniejszych i na pewno wiarygodnych informacji to jest taka, że o tych pokrywających się, o tych dublowanych stanowiskach. Bo z jednej strony oczywiście są jakieś wątpliwości, natomiast jak się przyjrzy temu i to, co tutaj Borys zapisał, czyli departament odpowiedzialny za wydawanie wersji Xboxowych, pudełkowych, no to wiadomo, że on nie będzie potrzebny, ponieważ Microsoft ma swoje. To w zasadzie jest dosyć oczywiste. Podobnie, jeżeli chodzi o dział obsługi klienta, to też nie będzie potrzebny. Microsoft ma swój, który sprawnie działa i on tam zupełnie do niczego się nie przyda. Natomiast jeżeli chodzi o te zwolnienia w studiach, no to sprawa się zaczyna robić bardziej skomplikowana. To związane ze Sledgehammer Games, no nie wiadomo w zasadzie dlaczego. Pewnie są jakieś podstawy, żeby to miało sens, ale to raczej nie jest dublowanie stanowisk. Nie wierzę, żeby to było chyba, że ty wiesz czegoś, czego ja nie wiem. To może podchodzić, raczej nie sądzę, prawda?
Być może jakaś inna polityka wchodzi dotycząca produkcji Call of Duty. No to była firma, która robiła przy Call of Duty, no.
No okej, okay. No nie ma żadnych informacji na temat zwolnień, chociaż jest
mało
też tak,
mamy
że...
mamy takich informacji oficjalnych od Microsoftu, więc jeszcze to pewnie
prawda,
będziemy do tego wracać.
Dobra, ja byłem ciekaw, jak tam wygląda kwestia, bo na podstawie tych zwolnień można by teoretycznie ocenić, jak Microsoft widzi przyszły rozwój tych gier, ale niestety nie mamy żadnych informacji na temat Overwatcha i ludzi, którzy tam zostali zwolnieni, bo to też jest to, o czym Jason Schreier donosi i o czym Borys też już dzisiaj wspomniał, że jest sporo osób, które nie mają zielonego pojęcia, czy mają pracę jeszcze, bo jeszcze do pracowników nie dotarła informacja, czy to oni są tymi zwolnionymi, czy nie, więc powiedziałbym, że tam jest bardzo nieprzyjemna sytuacja. Zwłaszcza w ogóle z Activision Blizzard i z ludźmi, którzy byli tam zatrudnieni, tam było mnóstwo problemów. Tam przez jakiś czas pracowano zdalnie. To wiemy o tym, to jest pewne następstwo sytuacji, które miały miejsce w przeszłości i to był pewien przyjęty model pracy. I potem Blizzard za wszelką cenę cisnął, żeby ten model pracy zmienić, żeby ludzie wrócili z powrotem do studiów. Więc można zakładać, że część osób, która miała okazję, miała szansę, żeby się przenieść gdzieś tam bliżej i pracować na miejscu, teraz może znowu stracić pracę, więc ci ludzie naprawdę zostali wrzuceni w taki wirnik i niewiele mogą z tym zrobić, bo to musieli zmieniać swoje życie kilka razy na potrzeby firmy i potem zostają z tej firmy wywaleni w zasadzie kompletnie nie ze swojej winy. Więc wszyscy są niezwykle ciekawi, bo tam to są, powiedziałbym, fundamentalne informacje dla nich i sami nie wiedzą, więc trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądało teraz. Ale jestem bardzo ciekaw, jakie konkretnie studia stracą, bo to Sledgehammer to mnie tak za bardzo nie interesuje, bo Call of Duty mnie nie kręci, natomiast produkcje Blizzarda, na przykład ile ludzi z World of Warcraft, ile z Overwatcha, z Hearthstone'a, ile, to by było dosyć ciekawe.
To sobie jeszcze, wracając jeszcze do ludzi, bo musimy popatrzeć na to, jaka jest rzeczywistość w Stanach. Znaczy, mamy teraz taki okres, że przez pandemię ludzie pracowali zdalnie, praktycznie w każdej firmie, znaczy nie było innego wyjścia. I nawet jak widzę po polskim podwórku, dużo deweloperów wyprowadzało się z Warszawy do mniejszych miejscowości, do swoich rodzinnych miast, miasteczek, wsi, no bo to po prostu albo nie korzystali z tej Warszawy tak, jakby chcieli, albo po prostu wolą tam mieszkać, bo na przykład, proszę Państwa, tajemnica, w wielkich miastach jest bardzo drogo, a Kalifornia jest po prostu strasznie drogim stanem. Strasznie. Tak, San Francisco, czy Los Angeles, czy okolice są bardzo, bardzo drogie miejsca. Tam jest bardzo drogie życie. Więc jeżeli wyobrażacie sobie taką sytuację, że pracujecie dla Activision Blizzard i pracujecie zdalnie przez ostatnie 2 lata i nagle teraz, w poprzednim roku, studio mówi, słuchajcie, macie się przeprowadzić i pracować, bo to tak dużo osób miało, macie przeprowadzić się z powrotem i pracować w Kalifornii, no bo inaczej was zwolnimy, nie? No to jest dobry hajs, przeprowadzasz się. Na przykład pół roku temu się przeprowadziłeś i znowu zaczynasz i teraz cię zwalniają.
Tak jest.
Bo my, czasami to jest tak, że my nie czujemy tego, że to jest duży problem. To jest tak, jak ja bym się przeprowadził, bo dostałbym jakąś robotę w Barcelonie i nagle nie miałbym tej roboty oraz branża, w której pracuję, miałbym ogromnie małe szanse na to, żeby w tej Barcelonie znaleźć jakąś pracę. Więc ludzie, którzy się przeprowadzą, na przykład kupili dom, wydali jakieś duże pieniądze, to są duże ludzkie problemy, a też w Stanach przeprowadzanie się z jednego stanu do drugiego, to tak jak mówię, to nie jest, że ja się przeprowadzę z Wrocławia do Warszawy, tylko bardziej gdzieś bardzo, bardzo daleko, po prostu. To są duże, duże problemy. Część też osób, i to na Twitterze pisało, że było świeżo po przeprowadzkach, miesiąc albo dwa i zostali zwolnieni. Więc to jest bardzo duży problem, w szczególności, że Twitch bardzo dużo zwolnił ludzi, Riot dużo ludzi zwolnił, Unity bardzo dużo ludzi zwolniło, więc ten rynek nie jest też tak chłonny, że każdy, kto będzie chciał, znajdzie pracę. Jest bardzo duży kryzys teraz na rynku, no i dużo z tych ludzi jest w dużych tarapatach.
No, to jest to prawda, bo ten rynek jest nasycony bardzo mocno. Powiedziałbym, że może dla nas to jest pozytywna informacja, chociaż trudno mówić o jakiejkolwiek pozytywnej rzeczy w kontekście tych zwolnień, no ale to sytuacja jest taka, że większość z tych ludzi będzie musiało pomyśleć o tym, żeby próbować zakładać jakieś swoje własne firmy i zacząć robić rzeczy na mniejszą skalę niż w tych studiach AAA, co zresztą ja bardzo cenię, bo ja od wielu, wielu lat mówię, że tak naprawdę nadzieja w tych studiach AA jest i kilka produkcji spod takich mniejszych studiów, chociażby Palworld ostatnio, z mniejszych studiów okazuje się być całkiem niezłymi grami. Więc najwyraźniej ta branża AAA no, nie potrzebuje więcej ludzi i jedyne co pozostaje to te mniejsze firmy, które mogą...
Nie wiem, czy zauważyłeś, ale patrząc na to, ile mniejszych gier wydaje się miesięcznie, to ten przesyt w branży jest ogromny. Znaczy zakładanie teraz firmy i no wiesz, jesteś z takiego skasowanego projektu survivalowego, nad którym pracowałeś 6 ostatnich lat, masz bardzo duże doświadczenie, ale nie masz projektu na koncie. Żadnego, nie masz czym się pochwalić.
O tym też będziemy rozmawiali, tak.
To jest znaczy takie, że ja nie wiem, ile ludzi będzie mogło znaleźć inwestora na to, żeby założyć firmę. Ile ludzi będzie stać na to, żeby na przykład pracować nad grą 3 lata za własne oszczędności, to są dość... Ta ścieżka, że część z nich założy jakieś swoje studia, no w mojej ocenie, patrząc na jaka jest obecna sytuacja na rynku, to jest bardzo ciężka i ryzykowny kierunek.
Tylko problem polega na tym, że mogą nie za bardzo mieć wyjście, bo jak powiedziałem, no tam na tym rynku akurat może nie być stanowisk, więc może te mniejsze firmy, ja też jakby zakładanie, żeby to wszystko miało ręce i nogi, ja o tym mówię z perspektywy gracza. Z perspektywy gracza im więcej firm produkujących rzeczy AA, to jest coś, co mi bardzo, bardzo pasuje. I są mniejsze studia, które być może będą miały dostęp do większej grupy fachowców. Więc z tej perspektywy to jest tam w miarę okej, ale jak powiedziałem od samego początku i w zasadzie to było zarzewie tej całej rozmowy, no to jest bardzo chaotyczna sytuacja dla ludzi, którzy tam byli zatrudnieni. Tym bardziej, że w Blizzardzie i tak nie było wesoło. Nawet jak było tam, można było tam pracować, to i pieniądze były nie do końca duże i nieprzyjemnie się tam pracowało, więc teraz jest tylko i wyłącznie gorzej. No ta branża, ona jest w dużych opałach w związku z tymi zwolnieniami i wieloma sytuacjami, o których żeśmy opowiadali. No i coś się tam musi pozmienić, coś to się musi jakoś poukładać, ale to jest taka sytuacja, że ta branża musi się sama trochę od środka naprostować, bo to z zewnątrz nie ma w zasadzie można tylko obserwować i opisywać. Natomiast no, tam coś nie działa, coś nie do końca jest tak, jak powinno być. No i stąd te zwolnienia i stąd te problemy, niewątpliwie. Ja bym chciał, żeby jak najwięcej firm powstawało robiących gry, ale zgadza się, że przesycenie rynku jest ogromne nie tylko jeżeli chodzi o pracowników, ale także jeżeli chodzi o ilość gier wydawanych każdego miesiąca. Tam są kolosalne ilości i gdzieś tam pojawić się, pokazać się to jest duży problem. Dlatego o takich sukcesach jak Enshrouded 150 tysięcy to jest gigantyczny sukces, bo na rynku jest sytuacja bardzo, bardzo kłopotliwa i ciężko się jest wybić, więc...
Tak, myślę, że to jest wydarzenie, które zmienia nam branżę. Znaczy, może nie to jedno, ale no w tym roku straciło około 5 tysięcy ludzi pracę w branży. No w zeszłym roku całym około 10 tysięcy.
Tak, masz rację, bo ten rok jest przecież krótki.
W tym roku już prawie 5, okolice 5 tysięcy, no bo nie mamy wszystkich danych, nie wiemy. Niektóre firmy zwalniają albo trochę się zamykają, albo na przykład zostaje tylko core i tam nie wiadomo, co się dzieje, szukają inwestora. I skończył się rynek pracownika. Albo powoli się kończy. Znaczy, ja pamiętam jeszcze 2 lata temu, jak rozmawiałem z pewną panią z HR-u, to ona mówiła, z dużej firmy game devowej, to mówiła, że oni nie pytają, ile chcesz dostać, tylko kiedy zaczniesz pracę. Bo i tak dyktują ludzie warunki. Więc tak to wyglądało. Teraz wydaje mi się, że to się wszystko szybko pozmieniało albo idzie w tą stronę po prostu. Znaczy jest kryzys w branży.
Tak. To prawda. No i ten kryzys prowadzi chociażby do tego, że Blizzard zatrzymał, znaczy Microsoft zatrzymał niektóre projekty.
Ba! Skasował. Znaczy tak poszła informacja, że Microsoft skasował ten już zapowiedziany jakiś czas temu Survival Blizzarda. Projekt Odyssey to jest gra, nad którą Blizzard pracował około 6 lat. Ja tu Państwu przeczytam za gry online. Według raportu publikowanego przez agencję Bloomberg, Odyssey miało zostać anulowane z powodu trwającego od lat piekła deweloperskiego, związanego z niefortunnym doborem silnika gry. Początkowo twórcy mieli pracować na Unreal Engine, ale pod naciskiem ważnych osób musieli przejść na autorski silnik Blizzarda Synapse. Ten z kolei miał być przeznaczony bardziej do gier mobilnych niż do dużych i złożonych mechanicznie produkcji sieciowych. Ostatecznie uważa się, że to właśnie pogrążyło projekt i doprowadziło do jego kasacji. W raporcie jest także wspomnienie, że okno czasowe premiery ustawione na 2026 było raczej nierealne.
No to jest w ogóle z każdego możliwego względu to jest interesująca informacja. Bo to jak gigantyczna musiałaby być to gra, żeby tyle czasu trzeba było ją robić? Właśnie w obliczu takich sukcesów, o których żeśmy mówili dzisiaj, jak Palworld czy Enshrouded. Bo wygląda na to, że naprawdę nie trzeba gigantycznych zespołów i gigantycznych pieniędzy, żeby wprowadzić taki projekt, który cieszy się zainteresowaniem. Ja nie mam zielonego pojęcia, co było w tym survivalu. Rozumiem to piekło deweloperskie, o którym wspominasz, bo tam nie wiem, czy mówiłeś o tym wcześniej, czy ja się zapoznałem z materiałem chyba z gry online dotyczącym tego, że były te dwa silniki. Mówiłeś o Unrealu 5
tak,
i o Synapsie?
Nie. No jak 5? Jak 6 lat? I to było wcześniej? To nie ma szans na Unrealu 5.
Dobrze, to powiedzmy, że na Unrealu.
4, powiedzmy.
No, że to była produkcja, która miała być na Unrealu robiona, ale ostatecznie ktoś tam w Blizzardzie chciał, żeby to było na tym Synapsie i to jest silnik gier mobilnych. To w ogóle jest dla mnie zaskakujące, że po tak dużą produkcję, że do takiej dużej produkcji wykorzystają silnik gier mobilnych. Może tam był jakiś pomysł, żeby to też jakby mobilnie działało.
Nie muszą płacić Epicowi, no to jest prosta decyzja, która to jest decyzja,
ale oni mają
na
swoje silniki.
Wygląda super.
Bo wiesz, no Blizzard ma swoje silniki, no Overwatch jest na jakimś silniku, ja zakładam, że ten Synapse to jest ten silnik,
ale
którym,
czy,
nie wiem, Diablo Immortal działa albo coś. Musiałbym rzucić na to okiem, tak czy
wiem,
inaczej
na,
między...
Nie wiem, bo Diablo Immortal to nie jest jakby gra Blizzarda, tak stricte. Mm-hmm. To działa raczej na silniku tam jakimś chińskim. My nie wiemy tak naprawdę nic o tej produkcji, znaczy... My mamy jakieś własne wyobrażenia, zależnie od tego, ile sympatii mamy do Blizzarda, to mamy takie wyobrażenia, czym by to mogło być. A skąd mamy nie wiedzieć, że to docelowo miała być mobilka?
Być może. Wcale bym się nie zdziwił, zważywszy na to, jakie kierunki Blizzard podejmował przez ostatnie lata. Ja w normalnych warunkach to bym się przejął tym, że ten projekt został zamknięty. Z jednej strony oczywiście ze względu na ludzi, którzy tam pracowali, bo o tym żeśmy wspominali i też, że się trochę zajawił ten temat, że ludzie, którzy pracowali przez 6 lat na tej grze, wylecieli z tego studia, nie mając w zasadzie nic w papierach, że pracowali nad grą, bo pracowali nad nieukończonym projektem, mogą to sobie gdzieś wpisać, ale nie ma w zasadzie to żadnego znaczenia, bo nikt na ten projekt nie może nawet rzucić okiem z zewnątrz, więc to jest 6 lat, za które ktoś ci tam być może zapłacił, ale jeżeli chodzi o twoje doświadczenie zawodowe, to są zmarnowane lata. Nie możesz tego poświadczyć niczym, bo ten projekt ostatecznie nie został zrealizowany. Więc z tego względu to jest fatalna informacja. Natomiast zważywszy na ostatnie dokonania Blizzarda, no to się wcale nie dziwię, że Microsoft popatrzył na to i uznał, że nie ma co ciągnąć tego w nieskończoność, bo to sensu nie ma.
Przerwę ci, bo to jest bardzo ważna uwaga, bo to nie jest, że przyszedł zły Microsoft i powiedział, dobra, kasuję tam losowe... My jesteśmy w rzeczywistości, w której Microsoft ma już doświadczenie z wydaniem gry, która była w piekle deweloperskim i wydaniem gry, która była zarządzana przez księgowych, czyli z Redfallem. Ja nie wiem, czy Microsoft zyskał na tym, że nie ubił tej gry.
Nie, na pewno nie zyskał. Nie. Bo pewnie coś tam się sprzedało i być może jakaś korzyść z tego wyniknęła, ale PR-owo to jest duża wtopa Microsoftu. To była to raczej nikt
no bo
nie wspomina
zawsze,
dobrze tego tytułu.
Tak, no bo zawsze można powiedzieć sobie, tyle lat pracowali, tam ludzie mówili, że jest grywalna wersja, no to co za problem dołożyć jeszcze tam rok pracy i dobra, wypuszczajmy to, nie? Ale Microsoft ma taką decyzję już za sobą i najwyraźniej nie była to najlepsza decyzja. No, ale też sobie powiedzmy, co wiemy o tej grze. Co się... Tak, więc na jednej mapie nawet do 100 graczy gra miała być inspirowana Minecraftem i Rustem, grafika miała być w kreskówkowym stylu, no właśnie, ponoć była już grywalna, ale tak naprawdę to nic nie znaczy, zupełnie nic nie znaczy. Często gry na wczesnych etapach są grywalne albo te prototypy są grywalne, ale to zupełnie nic nie znaczy. Zespół około 100 osób nad tym pracował, powstawało od 2017 roku, no i to co mówiłem wcześniej, czyli do ukończenia gry brakowało lat. 2026, no tak jak w tym raporcie było, że to jest nierealne.
No, jakby powiedziałeś o tym 2026 potencjalnie, który był nierealny, no to nie dość, że Blizzard, nie dość, że Microsoft zobaczył ten projekt i uznał, że to nie do końca ma działać, to musiałby jeszcze w niego inwestować przez najbliższe 2 albo 3 lata, żeby doprowadzić to do jakiegoś stanu ukończonego, a najwyraźniej no tam nie dało się na tym budować. Ja też parę wypowiedzi różnych streamerów, youtuberów słuchałem na temat tego, na temat Microsoftu, też jestem ciekaw tych opinii i większość ludzi z takiego wychodzi z założenia, że chyba jednym z dużych problemów Blizzarda, i to dotyczy także Diablo, jest ta nieudolność wprowadzania szybkich zmian, że to jest taki gigant i te projekty są tak duże i tak dużo osób jest tam zatrudnionych, żeby wprowadzić jakieś sensowne zmiany, to potrzeba bardzo, bardzo dużo czasu i to odbywa się z reguły znacznie, znacznie wolniej niż w innych mniejszych firmach, które z tymi akurat survivalowymi projektami radzą sobie znacznie lepiej i znacznie szybciej. Więc coś jest na rzeczy. A propos Diablo 4, to miałem okazję przetestować ten nowy sezon. I nie jestem jedynym, opinię. Który ten sezon testował. Jest nudny jak flaki z olejem. To jest jakby dokładnie ten sam gameplay. Jedną z wad Diablo 4 jest to, że w zasadzie gramy cały czas w tę samą grę i tam się niewiele zmienia. A od początku to jest taki gameplay, który wystarczył tam na 100-200 godzin w zależności od tego, co tam kto potrzebował, ale powyżej tego już jest nudno i powtarzalnie już, jakby robisz cały czas to samo. I za każdym razem, kiedy pojawia się sezon, który nie zmienia jakichś fundamentalnych rzeczy w tej mechanice gry, no to nie ma tam nic interesującego. Tutaj dodali jakiegoś stworka, który biega z tobą, jakieś pułapki, które są niezwykle upierdliwe i jakieś lokacje, to się chyba nazywa vaulty, na które wszyscy narzekają. Więc tam jest... Jest to nudne, ja zasypiam przy tym, mimo że próbowałem, bo chciałem to przetestować i mam taki wniosek, że w zasadzie drugi sezon, który był uznawany za najsłabszy, był jedynym ciekawym sezonem, ponieważ on w mechanikach już coś zmieniał na dzień dobry. Trochę modyfikował skille i grało się odrobinę inaczej. Okay. Ale trzeci i czwarty sezon niestety dla mnie są każdy kolejny jest nudniejszy.
Który sezon?
To jest trzeci.
A to nie miał być ten sezon, który już będzie robiony po jakby tym feedbacku graczy i on tam na pewno będzie świetny?
Jak najwyraźniej nie, no to jest tak, to miało być tak, ja źle powiedziałem, bo myśląc o pierwszym sezonie myślałem drugi, to mieliśmy pierwszy sezon tam był z jakimiś takimi zmianami w mechanikach, drugi sezon był z wampirami, trzeci sezon jest z konstruktami, to jest ten trzeci sezon, faktycznie on miał się odbyć już w oparciu o doświadczenia graczy. Są tam jakieś zmiany, powiększono trochę skrytkę, ale w niewielkim stopniu. Parę jest takich ułatwień, rzeczy, które zajmowały mnóstwo miejsca w plecaku, teraz już tam nie zalegają, więc to jest teoretycznie na plus, ale to jest za mało, to jest ciągle za mało i to kolejny raz wracam do tego argumentu, który padał z ust kilku przynajmniej streamerów, że te zmiany są wprowadzane zdecydowanie za wolno i w zasadzie jest ich za mało i to nie wystarcza, żeby wzbudzić jakieś zainteresowanie ludzi, a chyba w lutym albo w marcu ma swoją premierę Last Epoch, czyli wychodzi to gra, która wychodzi z Early Accessu, która jest też hack and slashem, jest mocno chwalona. Jeszcze nie miałem okazji przetestować, a cały czas mam to na uwadze i jak tylko trochę czasu znajdę, to będę to sprawdzał. Może poczekam po prostu na premierę. Więc nadchodzą kolejne gry, które ten rynek mogą zaspokoić. No i oczywiście cały czas na horyzoncie jest Path of Exile 2, który co prawda premiery w tym roku mieć nie będzie, ale już jakiś będzie dostęp, jakaś beta będzie, więc będzie można sobie pograć to i wypróbować. Więc ludzie mają w co grać. Jak to Diablo 4 nie nadgoni, a wszyscy liczyli na to, że drugi, trzeci sezon, to już zacznie nadganiać, no to będzie blado. Ludzie chyba nie mają do końca powodu, żeby się bawić w tę grę. No, nie ma siły, która by trzymała ludzi przy tym. Nie wiem, jakie są wyniki teraz grywalności, bo Diablo 4 to ciężko ocenić. Na Steamie to sobie nie sprawdzisz za bardzo tego, to jest mało wiarygodne. No ale podejrzewam, że to nie ma jakiegoś szaleństwa. Ale muszę przyznać, że jak ruszył trzeci sezon Diablo 4, to dosyć długo trzeba było czekać, aż się ściągnie ta gra, bo najwyraźniej serwery były obciążone. Więc zakładam, że za każdym razem, jak startuje sezon, no to jednak gracze wracają, chcą sprawdzić, co tam zostało wprowadzone. Ale to, co zauważyłeś na początku, ja to potwierdzam, głosy są przepełnione rozczarowaniem.
Albo oszczędzają na serwerach.
No może. Nie wiem, na czym to oni tam teraz, na pewno na ludziach oszczędzają. Może na serwerach też.
Czy Blizzard jest jeszcze potrzebny Microsoftowi?
Wiesz, Blizzard to jest, czy potrzebny, no to jest zawsze jakaś firma, która, nazwijmy ją podwykonawcą, jest, ale to jest marka, która ma, już sama nazwa kojarzy się z jakąś legendą i z czymś kultowym. I wydaje mi się, że to jest na tyle silna marka, że nawet mimo tych porażek, które ostatnio się dzieją na rynku, to za każdym razem przez najbliższe jeszcze kilkanaście lat gry sygnowane logiem Blizzarda będą wzbudzały jakieś poruszenie, będą uruchamiały jakieś sentymenty. Więc myślę, że z tego względu jest to coś, co jest Microsoftowi potrzebne. Że same tytuły gry może wystarczą, ale jednak Blizzard coś znaczy w sercach takich starych dziadów jak ja.
A pamiętasz takie gry jak Black and White? Fable?
Pamiętam, oczywiście.
Fable 2. Proszę Państwa, to ciekawostka. Fable 2 nigdy nie wyszło na PC. Ja ostatnio odpaliłem sobie na Xboxie, bo to będzie, ale jeszcze będziemy o tym wracać. To robiło takie studio Lionhead, które Microsoft kupił i powstaje Fable, teraz nowe, a studio już dawno z nami nie ma.
Wydaje mi się, że Lionhead nie miało. To jest nie najgorszy przykład, muszę powiedzieć, ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o te gry, które wymieniłeś, Black and White i Fable, to się przede wszystkim pamiętało o Peterze Molino i w zasadzie trochę się o nim nawet dzisiaj pamięta, nie pamiętając już nazwy tego studia, czyli Lionhead. Wydaje mi się, że Blizzard jest trochę ponad to. Że to jest taka marka, która będzie odrobinę dłużej rozpoznawalna. Być może wydarzy się dokładnie to, co mówisz, czyli za jakiś czas zapomnimy o tym Blizzardzie i będą po prostu kolejne tytuły. Diablo 5, World of Warcraft 2, Overwatch 3 być może. Więc może to jest coś, co się zmieni, ale też z drugiej strony Blizzard jest takim bytem, który trochę powiązuje, wiąże ze sobą te gry. Jak mamy do czynienia z World of Warcraft, to wiemy, że Hearthstone jest zbudowany na bazie World of Warcraft. Wiemy, że Heroes of the Storm wykorzystywało postacie z tej gry, więc powiedziałbym, że taki zbiorczy byt, który mieści w sobie te podtytuły, ma nadal rację bytu. I że Microsoft na pewno będzie badał tę sprawę, ale nie wyrzucą tego do kosza tak długo, jak to będzie jeszcze budziło jakieś sentymenty.
Ja powiem ci, że obawy mam takie, że skończy to jak Lucas Film, czy Lucas Games, czy jak to się teraz nazywa.
Bo być może taki jest kierunek, tak.
Że po co takie studio, gdzie masz same problemy, same afery, fatalny PR, ale ciekawe i no dalej bardzo mocne marki. No bo mamy StarCraft, Warcraft, mamy Overwatch, co tam jeszcze jest mocne? No starczy. No ale i co? Przyjdzie jakaś taka firma i powie, słuchaj filmy, chcielibyśmy zrobić Diablo, ale RPG. Taki klasyczny. Nie? I o, dobra, no to tam będzie się ten Blizzard nowy zajmował tylko tym, żeby to lore było zgodne.
Być może tak będzie. Ja próbuję sobie... Bo wiesz, w tym samym kontekście można by mówić o Bethesdzie, tylko że Bethesda sobie, powiedzmy, radzi, nie najgorzej. Nie ma tam takich problemów, jak było w Blizzardzie. Nie wiem, zastanawiałem się, czy te duże firmy mają jednak taką silną potrzebę i skłonność, żeby rezygnować z tych takich podwykonawców, żeby oni znikali. No bo Sony ma swoje marki, ale cały czas wiemy, co to jest Naughty Dog, cały czas wiemy, co to jest Insomniac, więc to nie jest tak, że się zastępuje te studia wewnętrzne nazwą Sony po prostu i tyle. Więc one cały czas tam istnieją, cały czas funkcjonują. W Microsoftie mogłoby być tak samo. Uważam, że to jest bardzo sensowna uwaga dotycząca tego Blizzarda, bo Blizzard jest w dużych opałach, zwłaszcza jeżeli chodzi ich o ostatnie dokonania. To się może wydarzyć, o czym mówisz, ale myślę, że jeszcze przez jakiś czas będzie warto tego Blizzarda trzymać. Może będzie dokładnie tak, jak mówisz, że to będzie firma, która zajmie się spójnością tych gier, żeby to jakoś miało ręce i nogi, żeby to dalej funkcjonowało pod jednym jakimś tam, pod jedną marką, ale może to już nie jest faktycznie potrzebne jakoś tak bardzo Microsoftowi.
Ja nie wiem, wydaje mi się, że Blizzard jest w takim stanie, że nikt nawet nie będzie płakał po tej firmie za bardzo. I tam taki, tyle złych historii się słyszało o co się działo w studiu. Mhm. Nie wspominając już o kwestiach już prawnych i pozwach. Mhm. Że ciężko to traktować. Ciężko mi patrzeć na tego Blizzarda, jak patrzyłem na niego za czasów, nie wiem, Diablo 2.
Zgadza się. Jeżeli chodzi o duże studia, takie słynne, legendarne, to jest studio, które ma najwięcej kontrowersji i w największych opałach jest aktualnie. Więc tak, nawet te inne studia, które miały swoje problemy, jak te studia Ubisoftu, to nie, aż tak źle jak z Blizzardem, to chyba z żadnym innym studiem nie było.
Okej, okay, a jakbyś zażyczył sobie jakąś dowolną grę z marek Blizzarda i w dowolnym gatunku, to jaki to byłby miks?
Wiesz, wydaje mi się, że pomysł na survival był niegłupi. Zapotrzebowanie rynku jest niewątpliwie duże,
a
więc
czemu, tak. Jeszcze tutaj przerwę ci. A myślisz, dlaczego to było nowe IP, skoro oni posiadają własne tak mocne?
Też się zastanawiam. Może ten projekt został zapoczątkowany jeszcze z taką myślą, że jeżeli udało nam się stworzyć Overwatcha, który jest nowym IP i to nieźle hulało wtedy na rynku, to może spróbujmy jeszcze z kolejnym. Czemu się zamykać do tych rzeczy, które żeśmy zrobili w przeszłości i robić kolejne odsłony? Może próbujmy kolejne IP tak długo, jak Blizzard jest znaną firmą i wystarczającą jest marką samą w sobie, żeby każde kolejne IP dobrze się przyjęło. Więc to jest, rozumiem, z czego ten pomysł, wydaje mi się, że z tego ten pomysł wynikał. Natomiast kiedy mnie pytasz, co bym chciał od Blizzarda, to zdecydowanie coś w rodzaju survivala dziejącego się w jednym z tych znanych światów. Najlepiej w świecie Warcrafta albo czegoś w ten deseń. Więc tam myślę, że byłby potencjał do fajnej gry, no ale oczywiście no, obecnie raczej nie sądzę, żeby cokolwiek się działo. To nie jest dobry czas na to. Może w przyszłości.
No, stawiam, że miną długie lata, zanim zobaczymy jakąkolwiek nową grę Blizzarda.
Oj tak, tak. To prawda. To prawda. No, to, i to jeszcze pytanie, czy te długie lata będą przesycone pracą nad nowymi projektami, czy raczej wygaszaniem obecnych projektów?
No my mamy...
World of Warcraft na pewno sobie nie najgorzej radzi z tych wszystkich, z tych wszystkich gier, które wymieniałem.
No i Hearthstone. Znaczy ta ustawka, powiem szczerze, że to ja gram regularnie i te sezony, które są super robione tam.
No, ale nie wiadomo, bo to może być twoja bańka, ty na pewno lubisz tę grę, ja o tym wiem, natomiast nie wiem, czy ona się cieszy aż tak dużym zainteresowaniem, żeby to dla Microsoftu było, nie, no, raczej ja nie ma żadnych kontrowersji wokół tego, wydaje mi się, że ludzie, może samym Hearthstone'em ludzie nie są aż tak bardzo zadowoleni, ale ustawka chyba ma pozytywne reakcje.
Ja widzę, że praktycznie nie ma czekania na przeciwników, że bardzo szybko, sprawnie to działa, więc tam, ale nie jestem w stanie określić, prawda, w konkretnych liczbach, jaka jest popularność. Za to zastanawia mnie jedno. Były plotki o tym, że Diablo 4 kosztowało jakieś niewiarygodnie wielkie pieniądze i zastanawiam się, jak bardzo opłacalny jest ten projekt obecnie. W sensie, czy tam dalej z tej resztki graczy, która została i gra regularnie, bo wiadomo, że każdy sezon to tam wracają ludzie, nie? Coraz ich mniej wraca, to widać nawet na Twitchu zainteresowanie, ale ktoś tam wraca. Pytanie, czy to też nie będzie gra, która zostanie ubita?
No to byłoby ciekawe, bo ja nie wiem do końca, jak tego się nie da zweryfikować, ile tam jest osób i ile ta gra zarabia aktualnie na tych nowych sezonach, bo tam można dokupować te przepustki, jakieś waluty, jakieś są wierzchowce, które są niemiłosiernie drogie. Ale no niewątpliwie ta gra się świetnie sprzedała. To był gigantyczny sukces sprzedażowy. I zastanawiam się, czy to na jakby w sprzedaży mogło się już zwrócić, miało szansę, żeby się w ogóle zwrócić. Bo to był największy wynik Blizzarda, jeżeli chodzi o ich gry w całej historii. Oni oczywiście rzadko wydają gry, więc ten obecny wynik Diablo 4 może nie świadczy o niczym, poza sentymentami, rzecz jasna. Więc zastanawiam się, czy ten projekt się zwrócił. Ale myślę, że cały czas należy wrócić do tej rzeczy, o której mówiłem, że ta firma jest tak duża, że tak dużo osób tam pracuje, że inwestycje że potrzebne pieniądze, żeby rozwijać te projekty, są tak duże, że nie sposób tego rentownie robić. To znaczy może się już nie zwraca dzisiaj, że ta ekipa, która pracuje nad tą grą, może nie przynosi pieniędzy, tylko przynosi cały czas straty. To nie sposób tego powiedzieć. Na pewno tam jakaś restrukturyzacja musi się odbyć, bo to nie ma co do tego wątpliwości. Microsoft na pewno będzie szedł w tę stronę. Ja nie sądzę, żeby oni te projekty wygaszali, bo to nadal ma potencjał, mnóstwo ludzi ma tę grę, ale muszą coś zmienić w tym, jak te studia działają, żeby to się zaczęło robić odrobinę bardziej sprawne, bardziej dynamiczne, szybsza reakcja na potrzeby graczy, bo to jest coś, co jest bardzo istotne. Jeżeli chodzi w ogóle o takie gry usługi, to dosyć dużo jest wypowiedzi deweloperów, którzy pracują przy takich projektach, na temat nieustających potrzeb graczy. Słuchałem wywiad z twórcami New Worlda, którzy mówią, że oni dużo pracy wkładają w to, żeby rozwijać tę grę, natomiast gracze tak szybko przegryzają się przez ten content i tak bardzo potrzebują kolejnego, że oni nie są w stanie produkować aż tak dużo, że pracują nad tym, dorzucają zmiany, ale nie są w stanie wyrobić się, nie są w stanie zaspokoić tych potrzeb. I oczywiście to jest złożona kwestia, bo wystarczy zrobić projekt, który jest wielokrotnie grywalny i on powinien starczyć na dłużej. To nie jest taka prosta rzecz, ale do tego trzeba mieć mocno, dobrze działające, sprawne studio i co do tego jestem pewny, że w Blizzardzie tego nie ma aktualnie i każdy ich kolejny projekt jest dowodem na to, że oni nie są sprawnie działającym studiem. Więc Microsoft nie musi wygaszać tych projektów, ale na pewno musi bardzo uważnie zrestrukturyzować to, żeby to zaczęło działać na pełnych obrotach. Bo z tym, no wiesz, to żeśmy mówili o sytuacji pracowników. Ci, którzy zostali, to też nie mają pewnie wiele miłości wobec Blizzarda w związku z tym, że tam było tyle chaosu, żeby tam pracować, żeby
tego nie
raz
wiemy.
Z domu, raz z studia.
No
myślę,
nie
że,
wiemy.
Myślę, że można spokojnie zgadywać, że tam
wiele
szczęśliwi.
Lat, ale wiesz, pracujesz wiele lat w firmie, możesz się z nią utożsamiać i tam wiesz,
no to na pewno, to jest
problemy,
chyba jedyna rzecz, która trzymała tam ludzi.
Ale no, nieźle się zarabia tam też.
Tak? Słyszałem, że w Blizzardzie to tak nie do końca wybitnie.
No nie wiem, co znaczy wybitnie, ale ogólnie w Kalifornii, w game devie to się bardzo dobrze zarabia.
Okej. To może coś źle słyszałem. Wydawało mi się, że pracownicy Blizzarda to ledwo skurde od pierwszego.
No dział testerów, QA, no to na pewno słabo zarabia, bo tam nawet były jakieś afery z tym związane. No tutaj ten Blizzard możemy skończyć. Został nam jeszcze jeden mały temacik na koniec. Okay. Czy Microsoft, proszę Państwa, chce zrezygnować z pudełek? Jess Corden z Windows Central powiedział, że Microsoft zamknął działy zajmujące się wprowadzaniem gier Xbox do sprzedaży detalicznej. Nie mamy oficjalnego potwierdzenia Microsoftu, więc no, trochę musimy to potraktować jako plotkę, ale bardzo wiarygodną. No i to też nie oznacza, nawet jakby zamknął ten dział sprzedaży detalicznej, że Microsoft przestanie wydawać pudełka ze swoimi grami, bo zawsze mogą to zlecić innej firmie. No mamy pierwszy już znak, sygnał. Hellblade 2 będzie tylko w wersji cyfrowej. No i mamy kolejny znak, sygnał, który był w zeszłym roku, nam się pojawił, czyli te dane, które były z 2022 roku, które wypłynęły przy sprawie sądowej w sprawie przejęcia Activision Blizzard King, że sprzedaż Xboxa wygląda mniej więcej tak. Series S to jest około 75% całej sprzedaży Xboxa, a Series X, czyli ta jedyna konsola z nośnikiem, to jest 25%. Walmart miał bardzo duże problemy ze sprzedażą Starfielda w pudełkach i tam były jakieś chocki klocki, najprawdopodobniej może się, albo już się wycofał nawet, ze sprzedaży gier pudełkowych na Xboxa. Kolejna rzecz to jest, to też wiemy z tych samych wycieków z tej sprawy przejęciowej. Nowa konsola Xbox Series X ma nie mieć czytnika płyt.
No jest to taki objaw postępu, który może być kłopotliwy i nie każdy na niego będzie patrzył z sympatią. Tam kilka rzeczy się dzieje. Przede wszystkim to, że tych pudełek sprzedaje się mniej, to żeśmy wiedzieli, mówiliśmy od lat o tym. I oczywiście za każdym razem, kiedy o tym mówimy, jest to zrozumiałe, zgłaszają się ludzie, którzy kupują tylko gry pudełkowe i chcieliby, żeby one były. I ja jakby podzielam, no, jeżeli kupujesz grę, no to masz prawo decydować o tym, na jakim ona nośniku jest i bardzo dobrze, że są ludzie, którzy chcą mieć te pudełka i potem chcą się być może sprzedawać te pudełka. Rynek wtórny kręci się wokół tego i to jest jakby zrozumiałe. Tam dwa procesy zachodzą. Z jednej strony takie naturalne rezygnowanie klientów z fizycznych nośników. Podejrzewam, że to wynika z wygody i z całej masy różnych innych rzeczy, o których teraz nie musimy rozmawiać. Wiemy, że to następuje i to jest niezaprzeczalne, niezależnie od tego, czy to się ludziom podoba, czy nie. Druga rzecz jest taka, że coraz częściej się dyskutuje na temat posiadania w ogóle gier na własność. To jest taka rzecz, która po raz kolejny spotyka się...
Nie posiadamy gier na własność.
No, jakby, tak, no to jest... Luda. Ale jeszcze przynajmniej nieoficjalnie to jest...
Nie posiadamy żadnych gier na własność. Żadnych. Koniec, kropka. Nie mamy żadnych gier na własność.
Bardzo są
możemy
mocne,
mieć
bardzo są...
pudełko i nośnik, ale nie mamy pełnych praw własności do gier. Żadnych. No chyba, że te wyjątki takie twórca dał nam te prawa. Ale...
No bo nie wiem, czy o tym samym mówimy jednak, jak na przykład, jeszcze nie wiem, jeszcze Hellblade 2 nie jest... sprzedaży, nie? On będzie tylko w wersji tej takiej niefizycznej, ale podejrzewam, że będzie wersja w Game Passie i będziesz mógł sobie kupić wersję na własność taką cyfrową też, bo Game Pass oferuje te dwie opcje. Możesz mieć w abonamencie grę, albo możesz ją kupić i też korzystając z Game Passa...
Na Steamie albo ze sklepu Microsoft.
No i teoretycznie, jakby się uprzeć, to można mówić, że to są gry na własność. Oczywiście
nie, nie można, a nawet teoretycznie nie jest żadna twoja własność. To jest bliżej wypożyczenia na czas nieokreślony.
Czyli
tak samo ze Steamem, ze wszystkimi sklepami, które są cyfrowe, to nie są wasze gry. Znaczy skończmy z takimi stwierdzeniami. To nie są nasze gry.
Ja nie wiem, czy się nie pchasz na widły z takim ostrym sformułowaniem.
Przeczytaj sobie regulamin Steama. Przeczytaj sobie nawet regulamin GOGa. Ty
nie
masz...
Nie musisz przekonywać
więc
akurat do tego.
To ja mam teraz tutaj udawać, że coś nie jest prawdą, bo ludzie chcą się czuć, chcą jakby żyć w niewiedzy. Nie, no wiemy już od lat toczy się ta dyskusja. Gry, a w szczególności gry w wersji takiej cyfrowej na Steamie, czy w sklepach PlayStation, czy Microsoftu, czy Nintendo, nie są naszą własnością.
Dobra, to jeszcze kolejny punkt, który też może się pojawić. Tak długo jak posiadam tę grę nie na własność, ale mogę ją odsprzedać, no to czy ona jest, czy to jest, bo pytanie jest takie, czy ludzie potrzebują tych gier na własność, żeby mieć poczucie, że coś posiadają, czy potrzebują tych gier na własność po to, by móc je potem odsprzedać i dzięki temu oszczędzić, kupując gry. Bo jeżeli ta druga opcja będzie zaspokojona, to znaczy będziesz mógł odsprzedać grę, no to raczej nie sądzę, żeby ludzie jakoś tam się mocno spinali, czy one są na własność, czy nie, czy to jest w teorii, czy w praktyce, jak to wygląda. Moment, w którym nie będzie można odsprzedawać, jak rynek wtórny szlak trafi, o ile trafi, to będzie taki moment, który może wiele osób oburzyć.
Z pudełkami jest pewien problem, bo na przykład istnieje taka platforma, która całkowicie zrezygnowała z pudełek i nie ma w ogóle tam rynku ani wtórnego, ani nie możesz odsprzedawać tak naprawdę tych gier. Jakoś nikt nie krzyczy. To się nazywa PC. Nie istnieje praktycznie już, no może jakiś tam... Nawet jak kupujesz pudełko, to zwykle masz kod do Steama albo do jakiegoś Uplaya, czy nie wiadomo czego. Nie ma tam pudełka na PC, no praktycznie nie istnieją, ale istnieją pudełka głównie na PlayStation i Nintendo. I przy tych dużych grach, bo jeżeli popatrzymy na globalne statystyki sprzedaży gier, globalne, wszystkie, bierzemy wszystkie gry i patrzymy, ile sprzedaje się w digitalu, a ile się na nośnikach sprzedaje, no to wiadomo, że tam jest jakieś 95% do 5%, ale jak już weźmiemy sobie na przykład stricte gry produkowane przez Nintendo albo stricte gry produkowane przez PlayStation, to tam sprzedaż pudełek może dochodzić nawet do 50%.
Zgadza się.
Więc to jest biznes, który dalej w wielu sytuacjach jest bardzo opłacalny, i ktoś, kto na tym zarabia, nie będzie z tego rezygnował. Pytasz się o to, czy chcesz to odsprzedać, czy chcesz zbierać. No, część ludzi lubi zbierać gry, a część ludzi traktuje to jako tańszą możliwość zagrania w nowsze gry. Kupujesz nówkę tam za 300, sprzedajesz za, nie wiem, 270 i ty przechodzisz i sprzedajesz, nie?
No, okay. Zastanawiam się, bo Jestem prawie pewny, że za każdym razem, kiedy pojawiają się te dyskusje, bo to nie jest, ja nie do końca jestem stroną w tej dyskusji, ja raczej korzystam z tych techników.
No bo ty nie korzystasz z pudełek.
Tak, więc natomiast zastanawiam się, która grupa osób jest najgłośniejsza w tej kwestii. Czy ci, którzy chcą te gry posiadać na własność, mieć ten nośnik fizyczny dla swojej własnej potrzeby, czy też ci, którzy chcą to odsprzedać i oni, dla nich to jest bardzo ważne, żeby ten rynek cały czas funkcjonował i działał, bo dzięki temu mogą sobie taniej zagrać. Mhm. Zważywszy na ten procent, o którym powiedziałeś, zwłaszcza w przypadku pecetów, to powiedziałbym, że te głosy przeciwne wycofaniu tego rynku wtórnego, tych kopii fizycznych, potrafią być dosyć intensywne, mimo tego, że tych osób jest tak niewiele, jak te statystyki by na to wskazywały, więc zastanawiam się, czy to jest faktycznie taka bardzo duża mniejszość, która jest dosyć głośna po prostu. No. Pewnie tak jest. No.
Ja nie wiem, ale też mimo, że korzystam trochę więcej z pudełek niż ty, bo mam kolekcję gier na Nintendo Switch oraz mam Sekiro na płycie na Xbox One, to nie, jeszcze Returnal mam chyba. Parę gier tam mam. No to dla mnie wygodniej jest oczywiście kupić sobie grę na Steamie. No, nie będę ukrywał, to jest dla mnie najbardziej komfortowe. I tyle. No niech będzie ten rynek pudełek. Ja z tym absolutnie nie walczę. Nawet mi się to podoba, no bo to jest po prostu większa dostępność gier. No jak ktoś chce. No, wydaje mi się, że to idzie raczej w stronę winyli, że...
Aha. Specjalne będzie, edycje dla...
Że
dla
będzie po prostu, że te popularniejsze gry zawsze będą miały jakieś wydanie pudełkowe, no bo ktoś chce, ale problem jest taki, że no widzieliśmy tą nową konsolę na tych przeciekach, na tym PowerPoincie Microsoftu i tam nie ma, i w momencie, kiedy Microsoft wypuści tą konsolę i ta stara, ten Xbox Series X stary będzie wycofywany, to Microsoft już nie będzie miał konsoli z napędem. Ciężko mi sobie wyobrazić, że MS całkowicie i nagle w połowie generacji zrezygnuje z nośników. Nawet mam takie przeczucie, że może mogłoby to grozić pozwem, ponieważ oni też w ramach cech konsoli mówili o tym, że jest wsteczna zgodność, że może tam wrzucić płytę swoją z Xboxa 360 i grać w te gry tam albo na jakiejś emulacji, albo w chmurze, albo po prostu jeżeli jest natywna wersja w sklepie, to na tym natywną. Oczywiście pewnie mają na tyle ogarniętych prawników, że będą w stanie to zrobić, pisząc nowy regulamin do tej konsoli, traktując ją jako odrębną całkowicie. Mhm. Ale z drugiej strony też odcinają się od tych no, potencjalnie 25% klientów, z których powiedzmy połowa będzie chciała kupić. Już tak, wydaje mi się to dużo, ale z których tych 25, to z których 25% może będzie chciał kupić płytę. Stawiam jednak, że Microsoft pójdzie w tą stronę, że tam będzie jakiś taki system typu odczytnik płyt na kablu USB-C, czy tam jakoś w tą stronę.
Okej, no w zasadzie nie ma o czym mówić, wydaje się to przyszłość oczywista, że tych fizycznych kopii będzie ubywało zdecydowanie. Mhm. Na niektórych urządzeniach będzie ich ubywało szybciej, na innych wolniej, ale to jest coś, co się wydarzy prędzej czy później, niezależnie od tego, jak wiele osób będzie przeciwnych, no bo nawet jak są głośni, to nie ma ich wystarczająco dużo, żeby to się opłacało tym wielkim firmom. No to właściwie byłoby chyba na tyle, nie? W tej naszej historii.
No na tyle. No tak, smutna historia, ale no zobaczymy. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Stawiam, że w przyszłym tygodniu będzie nowy prezes Blizzarda. Mhm. Diablo 4 wejdzie do Game Passa. No może nie tak szybko, no ale stawiam, że zakończenie tej historii będzie takie, że no bo to jest głośny news. Wszyscy o tym napisali, bardzo dużo osób się tym zainteresowało. A skończy się tym, że gry Activision zaczną wchodzić do Game Passa i fajnie, i zapomnimy o tym i tyle.
No właśnie, jak najbardziej, tak to jest. Tak to, proszę Państwa, jest. Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Pozdrawiamy Państwa. Co sądzicie o tych wszystkich zmianach? No i też tutaj chciałbym poruszyć Waszą wyobraźnię i też Wam zadać, jaką grę z marek Blizzarda byście sobie wymarzyli. Dowolność pełna.
Jak najbardziej. Trzymajcie się. Pa, pa.
Trzymajcie się, cześć.